Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj dwa tematy. Przeniesiemy się do Niemiec, gdzie oczekiwane są wybory parlamentarne, a mamy pewną próbkę w postaci wyborów landowych, które dały wynik chyba zaskakujący. Jeszcze kilka miesięcy temu wyglądało na to, że SPD staje się partią znowu ważną na niemieckiej scenie politycznej, a tu przyszły porażki. Porozmawiamy także o Iraku i o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ale to w drugiej części naszej audycji. A zaczynamy od Niemiec. Marcin Antosiewicz, Telewizja Wirtualnej Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To w takim razie coś się stało pomiędzy takim bardzo dobrym startem Martina Schulza jako szefa nowego SPD, nowego szefa SPD, a tymi wyborami w Szlezwiku, a potem w Westfalii?
No, stało się to, że widać, że ten Schulz efekt, o którym mówiło się wcześniej, tak naprawdę jest w jakimś sensie Schulz defektem, jak to się teraz mówi w niektórych niemieckich mediach. Widać, że nie tak łatwo będzie pokonać Angela Merkel nawet po tych 12 latach jej rządów i po tych trudnych miesiącach ostatnich, kiedy ona rzeczywiście straciła w czasie kryzysu uchodźczego. Widać, że Martinowi Schulzowi, który wrócił z europejskiej polityki, bo on przecież przez prawie 20 lat funkcjonował tylko w Parlamencie Europejskim, nie miał nic wspólnego z polityką wewnętrzną. Trudno jest odnaleźć się na wewnętrznej scenie politycznej i trudno jest się także odnaleźć w tych takich, można powiedzieć, politykach prowincjonalnych, dlatego że tu oczywiście mamy do czynienia z zborami w trzech landach, z czego dwóch ważnych landach. Powiedziałeś o Szlezwiku-Holsztynie, w międzyczasie były jeszcze wybory w kraju Sary, no i teraz właśnie wybory w najważniejszym landzie, w najludniejszym landzie, bo tam żyje co czwarty Niemiec, czyli w Nadrenii Północnej Westfalii, pokazały, że tak naprawdę Angela Merkel cały czas nie jest skończona, a Schulz tak naprawdę jeszcze dobrze nie zaczął i na razie ten efekt Schulza kompletnie nie działa.
A co się w takim razie stało? Bo pamiętam takie sondaże robione zaraz po zmianie przywództwa w SPD, które sugerowały, że rzeczywiście jest taki nowy lider. Niektórzy nawet zarzucali Schulzowi, że przychodzi do niemieckiej polityki z rodzajem populizmu i że wpisuje się jakby w ten taki nurt teraz polityków, którzy sporo obiecują. No i co, Niemcy nie chcieli, żeby ją obiecywano, czy wolą po prostu na czasy decyzji polityków, których znają i którym zaufali już parę razy?
To znaczy, tutaj trzeba powiedzieć zupełnie szczerze, żeby być także fair wobec Martina Schulza, że jeżeli chodzi o wybory w Nadrenii Północnej Westfalii, one są bardzo ważne. Natomiast tutaj faktycznie szefowa lokalnych struktur SPD, dotychczasowa premier tego landu, Hannelore Kraft, poprosiła, żeby Schulz nie występował w tej kampanii wyborczej, dlatego że ona nie chciała mieszać tematów ogólnokrajowych z tematami lokalnymi. Jego faktycznie w tych wyborach nie było. No ale i tak oczywiście, jeżeli chodzi o taki medialny odbiór, to nie zmienia sytuacji, że tutaj wszyscy przypisują porażkę także właśnie tej kandydaturze Schulza, jeżeli chodzi o wybory do parlamentu, które odbędą się 24 września. Ale tu trzeba powiedzieć szczerze, że Schulza w tej kampanii nie było, no i też Schulza na listach nie było, bo on w tych wyborach oczywiście nie kandydował. To tylko chcę zrobić taką ważną zakładkę, żebyśmy mieli tego świadomość, jak wyglądała ta kampania wyborcza w Nadrenii Północnej Westfalii. Druga rzecz jest taka, że to, za co, że tak powiem, dostało SPD dobre noty, dobre punkty i zmieniło dynamikę polityczną w sondażach, to jest pewna świeżość. Ale ta świeżość wiąże się z osobą Martina Schulza. No, ale do tej pory on do wyborów nie stawał. W związku z tym to nie jest tak, że Schulza już należy skreślić tak naprawdę z niemieckiej polityki, dlatego że ten efekt świeżości będziemy mogli sprawdzić dopiero 24 września, bo wtedy dopiero tak naprawdę Niemcy faktycznie będą wybierali Schulza i wtedy będą wybierali między Angelą Merkel a Martinem Schulzem. A trzecia rzecz jest taka, że właściwie jest taka zgodna opinia, że Schulz wybrał zły temat, dlatego że Schulz wybrał taki temat na wybory Gerechtigkeit, czyli sprawiedliwości. On tutaj ma przede wszystkim na myśli sprawiedliwość społeczną. W Niemczech jest 6% bezrobocie, czyli bardzo niskie, gospodarka jest rozpędzona, ludzie powoli, ale jednak zarabiają coraz więcej i wydaje się, że to nie był dobry temat, że oczywiście jest obszar biedy, że nie wszystkim dobrze się powodzi, ale że to w tej chwili nie jest najważniejszy, palący problem Niemiec, że główne tematy, które w tej chwili mobilizują wyborców, są dwa. Jest to temat bezpieczeństwa, po atakach terrorystycznych w Niemczech, mniejszych, większych, przede wszystkim po tym ataku z grudnia ubiegłego roku, czyli po ataku na berliński jarmark, w którym także uczestniczył polski kierowca, który był pierwszą ofiarą tego tunezyjskiego zamachowca. A drugim tematem, który też się z tym wiąże i także z kryzysem uchodźczym, jest temat tożsamości. Kto należy do niemieckiego społeczeństwa? Kim dzisiaj są Niemcy? I to są tematy, które na razie Scholz omija, skupiając się na sprawiedliwości. W związku z tym wydaje się, że w tej chwili kampania Scholza musi zmienić swoje główne motto. Ze sprawiedliwości znaleźć odpowiedź na to, w jaki sposób zabezpieczyć Niemcy przed terroryzmem i zdefiniować, kim są nowe Niemcy.
Zamykając jeszcze temat wyborów lokalnych, twoim zdaniem to było tak, że mówiąc najkrócej, na przykład w Nadrenii Północnej Westfalii przegrała po prostu kandydatka Hannelore Kraft, a nie Scholz, bo po prostu mówiąc najkrócej, ludzie to raczej jej mieli dosyć niż wybierali jego w tych wyborach.
Tak, znaczy ja jestem akurat osobiście, ja mam takie zdanie, że absolutnie tak, że tutaj Hannelore Kraft, która zaczynała 7 lat temu jako taka gwiazda, nadzieja, o niej się mówiło, to jest takie niemieckie słowo, które często się powtarza w polityce, jeżeli z kimś się wiąże duże nadzieje i duże plany, Hoffnungsträgerin, a skończyła tak naprawdę jako duży blamasz SPD, dlatego że Hannelore Kraft w ostatnim czasie, ona naprawdę się ośmieszała, to znaczy pamiętajmy o tym, że Niemcy to jest kraj federalny i że ten Anis Amri, czyli terrorysta z Berlina, on miał 14 tożsamości w tym landzie, bo on tam był zarejestrowany jako uchodźca właśnie w Nadrenii Północnej Westfalii. To te instytucje w Nadrenii Północnej Westfalii nie były sobie w stanie poradzić z wydaleniem tego terrorysty, jak się okazało, z Niemiec. Do tego pamiętajmy, że do wydarzeń w Kolonii doszło na dworcu w noc sylwestrową ponad rok temu, prawie półtora roku temu w Kolonii właśnie, czyli to jest jedno z głównych miast, jedna z głównych metropolii Nadrenii Północnej Westfalii. I tam policja kompletnie sobie z tym nie poradziła. Hannelore Kraft była za to wielokrotnie krytykowana. Jej minister spraw wewnętrznych, Ralf Jäger, był uznany za tego, który kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje i w policji, i w tych strukturach bezpieczeństwa, a ona go nie odwołała. Ludzie po prostu nie mieli zaufania do Jägera, ale Hannelore Kraft go nie odwołała i to też było widać, że te sondaże pokazały już powyborcze, dlaczego ludzie nie zaufali znowu SPD. Na drugim miejscu właśnie była kwestia ministra spraw wewnętrznych, że Kraft nie odwołała swojego ministra spraw wewnętrznych. Poza tym ona się strasznie głupio tłumaczyła. Na przykład kwestia tej Kolonii, bo tam w Landtagu w Nadrenii Północnej Westfalii jest powołana komisja śledcza. No i w momencie, kiedy ona była zapytana, dlaczego ona tak późno zareagowała, pamiętamy jak to było, że nie od razu 1 czy 2 stycznia wyszła ta afera, tylko dopiero 4, 5 stycznia. Ona powiedziała, że ona o tym nic nie wiedziała. No ale dopytywana przez deputowanych do tego Landtagu, no ale zaraz prasa już nawet zaczęła o tym pisać. No to ona powiedziała, że ona nie mieszka w Kolonii, a o tym pisała lokalna prasa, ona lokalnej prasy nie czyta. To były tak głupie tłumaczenia i teraz jak był pojedynek między nią a Arminem Laschetem, czyli kandydatem CDU na premiera, który ostatecznie będzie premierem, bo CDU wygrała. I jak znowu była pytana przez dziennikarzy i przez Laschetę, dlaczego nie zareagowała, to ona znowu wytłumaczyła do tego dziecinnego tłumaczenia, że ona nie czytała gazet lokalnych, jej biuro prasowe nie czyta gazet lokalnych i dlatego ona nie wiedziała, co się wydarzyło na dworcu w Kolonii. Ludzie po prostu byli zmęczeni tą niemocą Hannelore Kraft. A druga sprawa, gospodarka w Niemczech rozwija się bardzo dobrze. W Nadrenii Północnej Westfalii powoli idzie też do przodu, ale bardzo powoli. Plus jeszcze jest trzecia rzecz, w tej landzie naprawdę jest tragiczna, ale absolutnie tragiczna sytuacja, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Ludzie stoją w ogromnych korkach, dworzec WON totalnie rozkopany, a to są naprawdę bardzo ważne ośrodki, jeżeli chodzi o pracę. Ludzie po prostu są tam mega sfrustrowani i w tej Nadrenii Północnej Westfalii, o której się mówi, że jest matecznikiem SPD, że to jest Herzkammer, czyli że to jest komora sercowa SPD, ludzie po prostu już tym SPD byli kompletnie sfrustrowani i po raz drugi w historii powojennej wydarzyło się, że w tym landzie wygrało CDU, a nie SPD właśnie.
No to w takim razie wróćmy do całych Niemiec. To w takim razie twoim zdaniem to nie jest tak, że wyborcy winią na przykład kanclerz Merkel za powiedzmy, że opieszałość służb w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych, chociażby na przykładzie tym berlińskim. Tam zresztą bardzo dużo teraz wychodzi niejasności, no właśnie w tej przeszłości tego zamachowcy i tych działań wcześniejszych. No tak, właśnie.
To jest właśnie nadrania północna Westfalia, dlatego że...
Czyli to Niemcy można przekierować tutaj... na szczebel landowy w Niemczech? To nie jest tak, że na przykład wyborcy z Berlina będą o to oskarżać raczej kanclerz? Nie.
Nie. Niemcy wiedzą, jak jest skonstruowany ich kraj i to są kompetencje instytucji urzędów landowych. Zresztą Niemcy są bardzo przywiązani, to jest 16 landów, tam jest przede wszystkim tożsamość landowa na początku. Taka jest historia Niemiec. Niemcy to się zrastały z tych różnych landów. Saksonia, Nadrenia Północna, Westfalia, Prusy, etc. Oni po prostu mają taką tożsamość i oni doskonale wiedzą, że te kwestie są w zakresie landów. I tutaj Nadrenia Północna, Westfalia kompletnie sobie z tym przypadkiem nie poradziła.
To w takim razie jeszcze raz wróćmy do tej kampanii, która się toczy przed tymi wrześniowymi wyborami. To w takim razie chcę spytać, powiedziałeś o tych dwóch jakby priorytetach, czyli kwestii właśnie bezpieczeństwa. No to w takim razie co CDU ma do powiedzenia w kwestii bezpieczeństwa?
W kwestii bezpieczeństwa oni przede wszystkim mają w rządzie ministra spraw wewnętrznych, federalnego ministra spraw wewnętrznych, czyli Tomasa de Maizière, bardzo ważną postać, jeżeli chodzi o partię Angeli Merkel, CDU. No i on jest takim, można powiedzieć, hardlinerem, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. To znaczy on od samego początku był dość krytyczny, jeżeli chodzi o takie dość optymistyczne podejście kanclerz Merkel do uchodźców. W związku z tym już tutaj punktuje, że on właściwie mógłby przewidzieć, że to wszystko się jakoś spod kontroli w pewnym momencie wysunie, chociaż tak nic nie zrobił. Nieważne, ale chodzi o taki medialny obraz, prawda? No i de Maizière tutaj cały czas proponuje jakieś nowe rozwiązania, na przykład, żeby było więcej kamer, tych CCTV w przestrzeni publicznej, żeby te kamery także były w wagonach metra, żeby były w autobusach, żeby tutaj właśnie te urzędy federalne, bo on jest ministrem spraw wewnętrznych federalnym, żeby te urzędy federalne miały więcej kompetencji, jeżeli chodzi o sprawdzanie tego, w jaki sposób kooperują urzędy landowe. To są takie konkretne pomysły, z którymi on co chwilę wychodzi do opinii publicznej i przedstawia tutaj, pokazując, że on ma dużo silniejszą rękę wobec tych, którzy do Niemiec przyjeżdżają. Plus, na przykład jest kwestia, to jest może detal, ale to jest ważne i także przy tym przypadku tego terrorysty z Berlina jest bardzo ważne, dlatego że na przykład de Maizière, to za jego sprawą uznano kraje Maghrebu, czyli Algerię, Maroko, Tunezję, że to są kraje bezpieczne. W związku z tym ludziom nie należy się status uchodźcy, tylko trzeba ich jak najszybciej odesłać do tych krajów. Tutaj na przykład SPD i Zieloni byli przeciwni temu. I ten terrorysta pochodzi z Tunezji właśnie. W związku z tym i oni cały czas na poziomie Bundesratu, czyli drugiej izby niemieckiego parlamentu, blokują to rozwiązanie. W związku z tym tak naprawdę w momencie teraz de Maizière w jakimś sensie ma czystą polityczną kartę. Dlatego, że w momencie, kiedy by to rozwiązanie szybciej zaczęło funkcjonować, to Anis Amri być może znalazłby się w Tunezji, zostałby odesłany przez niemieckie urzędy. Tak się nie stało, dlatego że Zieloni i SPD blokują to rozwiązanie. On też wcześniej na przykład, i to mu się udało, przeforsował, żeby kraje Bałkanów Zachodnich, czyli Kosowo, Albania, żeby obywatele tych państw byli uznani właśnie za, żeby te państwa były uznane za kraje bezpieczne. Dlatego, że wcześniej bardzo dużo osób ubiegało się o status uchodźcy właśnie z tych krajów. I tutaj de Maizière miał sukces. Udało się, że to przeszło przez dwie izby parlamentu i przez Bundestag i przez Bundesrat. I w tej chwili już nie ma uchodźców z tych krajów. I on teraz chce takie samo rozwiązanie właśnie nie dla Syryjczyków czy dla Irakijczyków, tylko właśnie dla Algierczyków, Tunezyjczyków i Marokańczyków i jest blokowany przez SPD i Zielonych.
To w takim razie, jeśli te nastroje przeciwne przyjmowaniu imigrantów, bo chyba tak trzeba określać w związku z tym poczuciem, że to są bezpieczne już kraje tych ludzi, to w takim razie co z kampanią Alternative für Deutschland?
Alternative für Deutschland. No właśnie oni, na początku zacznę od ciekawostki, dzisiaj Spiegel pisze w najnowszym wydaniu, że Erika Steinbach, czyli znana w Polsce doskonale, była szefowa Związków Wędzonych i w międzyczasie już była posłanka CDU, bo ona zrezygnowała z uczestniczenia w tej partii jako wyraz niezgody na politykę wobec uchodźców, jaką prowadzi kanclerz Angela Merkel. Dzisiaj Spiegel pisze, że ona będzie w kampanii popierała alternatywę dla Niemiec, czyli AfD, Alternative für Deutschland. To ciekawostka. ale jeżeli chodzi o ich kampanię, no to ich też, im paliwo się kończy, dlatego że w tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją, że populiści są dobrze w momencie, jeżeli chodzi o ten pierwszy okres jakiegoś występowania jakiegoś problemu, kiedy nikt nie ma rozwiązań, no to wiadomo, że taki głos, który mówi, że to jest problem, jest źle i tak dalej, jest słyszalny, ale w tej chwili ludzie chcą konkretnych rozwiązań. No i tutaj populiści zawsze są w tym już słabi, dlatego że oni jakichś specjalnych rozwiązań nie mają i w tym wypadku jest tak samo, że alternatywa dla Niemiec nie proponuje żadnych konkretnych rozwiązań, w jaki sposób poradzić sobie z tym problemem. No bo mówienie, żeby oni wszyscy wyjechali, czy my nie chcemy uchodźców, cudzoziemców, jest nierealne, bo oni już tam są. W związku z tym to jest takie gadanie. No, trzeba znaleźć teraz procedury, mechanizmy, porozumieć się z innymi krajami, z Turcją, z tymi krajami Maghrebu, żeby oni tych ludzi przyjmowali. W związku z tym teraz są potrzebne konkretne, pragmatyczne rozwiązania, które temu pomogą. I tutaj AfD tych rozwiązań nie proponuje. A jest jeszcze druga sprawa, sprawa personalna, że w międzyczasie tam doszło do dużych politycznych, wewnętrznych sporów tej partii. Frauke Petry, czyli szefowa do tej pory Alternatywy dla Niemiec, ona nie została wybrana na ich kongresie wyborczym jako jedynka wyborcza. Tutaj partia postawiła na dwie inne osoby, na jedną w ogóle polityk z Baden-Württembergii, która kompletnie jest nieznana i kompletnie profilem nie pasuje do tej partii. To jest lesbijka, która od lat żyje w związku partnerskim i jeszcze do tego wychowuje dzieci, a to są wyborcy bardzo konserwatywni, bardzo prawicowi. W związku z tym oni nie rozumieją, dlaczego taka osoba ma być jedynką w wyborach parlamentarnych. W związku z tym przez te konflikty personalne oni bardzo tracą, jeżeli chodzi o poparcie w opinii publicznej.
To w takim razie chcę spytać o partię, której się wróży powodzenie w następnych wyborach, czyli o FDP. Co się stało, że ta partia wraca na niemiecką scenę polityczną?
Po pierwsze, okazało się, że jednak dobrze jest, jeżeli taki głos liberalny funkcjonuje w niemieckim parlamencie. Ja zawsze mówię, że tak naprawdę w Niemczech nie rządzi kanclerz, tylko tak naprawdę rządzi Bundesliga i te wszystkie firmy motoryzacyjne. I taka trochę jest prawda. Znaczy biznes w Niemczech odgrywa ogromną rolę. Więcej ma do powiedzenia, jeżeli chodzi o miejsca pracy szef Siemensa, niż minister pracy. No, takie są realia w tym kraju. I zabrakło właśnie w tym parlamencie, który po raz pierwszy od czasów powojennych nie ma w nim właśnie FDP, czyli liberałów, takiego liberalnego, gospodarczego głosu. No i tutaj przede wszystkim ten sektor gospodarczy, ludzie, którzy dobrze zarabiają, którzy chcą płacić mniej, a nie więcej podatków, nie odnaleźli takiego głosu, dlatego że w tej chwili mamy do czynienia z parlamentem, gdzie mamy de facto tak naprawdę cztery bardziej albo mniej lewicowe partie, dlatego że też wszyscy mówią o tym, że CDU pod władzą Angeli Merkel bardzo się socjaldemokratyzowała. To znaczy to jest partia, która rzeczywiście w międzyczasie już straciła taki bardzo ostry profil liberalno-gospodarczy. I mamy do czynienia z SPD, która jest partią lewicową, z Die Linke, postkomunistyczna lewica, skrajnie lewicowa, Zieloni, którzy w programie gospodarczym są lewicowi, no i właśnie ta CDU Angeli Merkel, która nie do końca była w stanie zagospodarować tych liberalnych wyborców. No i po prostu ludziom w Niemczech zaczęło brakować właśnie takiego liberalnego głosu. To jest pierwszy powód. A drugi powód jest taki, że ludzie, którzy są krytyczni wobec Merkel, przez to, że ona nie była w stanie opanować kryzysu z uchodźcami w tych pierwszych miesiącach, w tych pierwszych tygodniach, są na nią wściekli, ale nie chcą głosować na tych skrajnych ekstremistów prawicowych z AfD, a FDP jest bardzo krytyczna wobec Merkel w tej sprawie i dlatego to jest tak, że taki głos sprzeciwu, ale głos sprzeciwu oddany nie na populistów, a na partię z establishmentu, która jest w stanie zaproponować realne rozwiązania, a nie tylko być takim głosem protestu.
A to w takim razie na sam koniec chciałem cię jeszcze spytać o ten wątek Polski. Rozumiem, że w kampanii tematu Polski jest niewiele.
Nie.
Na razie w każdym razie, bo przypomnę, że we Francji niespodziewanie staliśmy się tematem, kiedy okazało się, że Whirlpool postanowił przenieść swoją fabrykę z Francji do Polski, więc wszystko jeszcze być może przed nami. Ale w każdym razie chcę spytać o wizytę ostatnią prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera w Warszawie i o jakieś jego jakby głosy w tej sprawie i o taki wątek, który w Polsce jest szczególnie w środowiskach prawicowych podnoszony, czyli kwestia mniejszości polskiej w Niemczech i jej uznania jej praw. Czy twoim zdaniem to są tematy, które można teraz w toku tej kampanii, mówiąc najkrócej, wrzucić na agendę niemiecką?
Nie, absolutnie. Znaczy, ten temat w ogóle mniejszości kompletnie nie funkcjonuje i tak naprawdę ten temat też w Niemczech nie funkcjonuje wśród mniejszości. To jest oczywiście temat,
to który... prawda, ja pamiętam takie spotkanie, na którym rzeczywiście ludzie niespecjalnie chcieli się z nim utożsamiać. polscy obywatele mieszkający w Niemczech, czy też osoby o podwójnym obywatelstwie.
No oczywiście, znaczy to jest temat tylko i wyłącznie na użytek wewnętrznych tutaj sporów, żeby każdy z polityków mógł wyjść i pokazać, co on w ogóle robi dla Polaków za granicą. Nikt z tych polityków nic nie robi, jakby chciał coś zrobić, to takie rzeczy się załatwia w ciszy gabinetów, po prostu trzeba jakoś ustalić coś za coś i wtedy wychodzi się i mówi, że coś takiego jest. Ale od lat to jest wałkowane tylko po to, żeby uzyskać takiego polityka, taki profil polityka, który się troszczy o Polaków rozsianych na całym świecie. Może na kogoś to działa, ale to jest temat zastępczy, to w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a już w Niemczech to w ogóle. Także dajmy sobie spokój, to nie jest w ogóle żaden temat dla Niemców i żaden temat właściwie dla Polaków mieszkających w Niemczech. Także tutaj absolutnie nie. Natomiast jeżeli chodzi o wątek europejski, dlatego że nie zapominajmy, że tam we Francji, ja też relacjonowałem wybory dla Wirtualnej Polski z Francji, był wątek Whirlpoola, ale także był wątek przyszłości Europy. I w tym kontekście Polska zaistniała, dlatego że Macron straszył Francuzów, że jeżeli wybiorą Le Pen, no to Le Pen pójdzie w taką samą stronę, w jaką idzie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Z perspektywy Macrona, z perspektywy proeuropejskiej, co będzie oznaczało marginalizację Francji w ramach Europy i także w ramach polityki światowej. I w tym kontekście Polska może się pojawić, ale nie spodziewałbym się. Znaczy, jeżeli miałbym oceniać o szanse procentowe, to może powiedzieć, że to jest 1% szans. Dlatego, że pamiętajmy, oczywiście Niemcy mają także inny stosunek do Polski niż Francuzi. Francuzi w ogóle dużo mówią i po prostu oni nie mają takiego obciążenia historycznego wobec nas, jakie mają Niemcy. W związku z tym Niemiec...
Łatwiej im przychodzi krytykowanie Polski.
Oczywiście Francuzom niż Niemcom, ale oczywiście mamy tutaj do czynienia, pamiętajmy, mamy do czynienia z Martinem Schulzem, który powiedział już raz o rządzie PiSu, że tutaj dochodzi do putinizacji polityki w Polsce. On ma rzeczywiście niewyparzony język, ale wydaje mi się, że to powiedział wtedy, jak był szefem Parlamentu Europejskiego. Natomiast będzie bardzo uważał na słowa, jeżeli chodzi o jego kandydowanie na urząd kanclerski, dlatego że niemiecki kanclerz, który obraża sąsiada z Polski, w większości społeczeństwa niemieckiego nie jest dobrze widziany. Nawet jeżeli Niemcy nie najlepiej oceniają na przykład obecny rząd w Polsce, ale niekoniecznie chcieliby to głośno krytykować. Po prostu nie wypada.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, Marcin Antosiewicz z Telewizji Wirtualnej Polski był moim rozmówcą. Kończymy pierwszy temat. Myślę, że było bardzo ciekawie, jeśli chodzi o niemiecką scenę polityczną.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobrego weekendu.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Tym razem przeniesiemy się na Bliski Wschód.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
No i przechodzimy do zapowiedzianego tematu bliskowschodniego. Mój kolejny rozmówca, Witold Repetowicz, podróżnik, publicysta, ekspert od spraw Bliskiego Wschodu i Defense 24. To jest ten portal, na którym można przeczytać m.in. pana relacje z majowej wizyty w Iraku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcę spytać, no jaki Irak pan zastał teraz tam będąc? Jest pan tam częstym gościem, ale jak wygląda w tej chwili sytuacja i czy to rzeczywiście jest kraj, w którym wszystko rozstrzyga się w tej chwili na polach bitwy wokół Mosulu?
Nie. Irak jest bardzo złożonym państwem. Tutaj nie można mówić o tym, że w całym Iraku toczy się wojna i że sytuacja w Mosulu wpływa na normalne życie ludzi w innych prowincjach. No, jeżeli chodzi o całe południe Iraku, jest stabilne, nie toczy się tam wojna. Również w części regionu Kurdystanu nie toczy się wojna i toczy się normalne życie. Bezpieczeństwo nawet w Bagdadzie ulega poprawie. W prowincji Babil też jeszcze kilka miesięcy temu sytuacja była niestabilna, obecnie już jest ustabilizowana. Także Irak jest troszeczkę tak postrzegany stereotypowo, że toczy się tam wszędzie wojna, wszędzie wybuchają bomby, a nie jest to po prostu prawda. Działania wojenne ograniczają się do kilku prowincji, w zasadzie do prowincji Niniwa i do prowincji Anbar. Jeszcze poza tymi dwoma prowincjami, jeszcze w kilku miejscach państwo islamskie kontroluje niewielkie terytorium. Natomiast jeżeli chodzi o Mosul, to oczywiście tam walki są bardzo zacięte, ale również nie dotyczy to całego Mosulu. Mosul to jest bardzo duże miasto podzielone rzeką Tygrys na wschodnią część i zachodnią. Wschodnia część została wyzwolona już kilka miesięcy temu i toczy się tam normalne życie, wróciło życie do normy. Te dzielnice wschodnie nie były zbytnio zniszczone i z tego co wiem, to bardzo dużo uchodźców, którzy uciekli z Mosulu i mieszkali na przykład w Dohok, to jest miasto w Kurdystanie irackim, zaczęli wracać do domów w Mosulu. Na przykład pytałem się na Uniwersytecie w Dohok o studentów, których tam spotkałem kilka miesięcy temu z Mosulu i powiedziano mi, że część już wróciła na Uniwersytet w Mosulu, bo Uniwersytet w Mosulu znajduje się we wschodniej części, a część planuje tam wrócić od nowego roku akademickiego. Od nowego roku akademickiego normalnie będzie funkcjonował Uniwersytet w Mosulu. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację w zachodnim Mosulu, gdzie wciąż się toczą walki, to jest to kwestia już maksimum paru tygodni. No, najprawdopodobniej na początku czerwca zakończy się cała operacja w Mosulu i Mosul zostanie oczyszczony z terrorystów państwa islamskiego. No i również tutaj niektóre dzielnice są zamieszkane już. Mieszkańcy z jednej dzielnicy są ewakuowani, uciekają tam, gdzie zbliża się front, a z później w miarę postępowania frontu wracają do domów. Są ewakuowani do obozu dla uchodźców, który się znajduje w takim mieście Hammam al-Alil. To jest około 20-30 km na południe od zachodniego Mosulu, po zachodniej stronie rzeki Tygrys. I po prostu po zakończeniu działań wojennych, co tak jak powiedziałem nie potrwa już długo, wrócą do swoich domów. Tam również, jeżeli chodzi o zniszczenia, niektóre dzielnice są bardzo mocno zniszczone, natomiast niektóre są zniszczone w sposób w stopniu umiarkowanym. Również jeżeli chodzi o straty, jeżeli chodzi o armię iracką, to nie są one tak wielkie, jak niektóre media sugerowały. I ta operacja zbliża się do końca. Z tym, że oczywiście wyzwolenie całego Mosulu nie zakończy jeszcze wojny z państwem islamskim w Iraku, ponieważ jest kilka innych terytoriów, które jeszcze armia iracka będzie musiała wyzwolić, także te działania z całą pewnością przedłużą się do końca roku.
To w takim razie, zakładając jednak optymizm, który przebija także z pana słów, to kto będzie zwycięzcą? Rząd iracki i jego armia? Mówiąc najkrócej, jak rozumiem środowiska szyickie w tym kraju, Kurdowie, Amerykanie, którzy wspierają ten rząd, Irańczycy, którzy wspierają ten rząd, kto będzie zwycięzcą w tym konflikcie? I mówiąc najkrócej, kto będzie beneficjentem tego spacyfikowania, tego no jednak bardzo ważnego i groźnego konfliktu nie tylko dla mieszkańców Iraku?
Znaczy tutaj troszeczkę panuje takie stereotypowe przedstawienie konfliktu w Iraku jako konfliktu między szyitami i sunnitami, co nie jest prawdą. A jeżeli chodzi o armię iracką i złotą dywizję, czyli irackie siły specjalne, które walczą w zachodnim Mosulu, no to nie składają się one bynajmniej wyłącznie z szyitów, tam też walczą oddziały sunnickie, oddziały plemienne, na przykład plemienia Dżiburi z Hammam al-Alil. Także tutaj ta wojna z państwem islamskim to nie jest wojna szyitów z państwem islamskim czy szyitów z sunnitami. Jeżeli chodzi o to, jak będzie wyglądał Irak po zwycięstwie nad państwem islamskim. Znaczy, warto to podkreślić, że zwycięstwo nad państwem islamskim będzie zwycięstwem całego Iraku. To niewątpliwie jest w interesie wszystkich Irakijczyków. Także zdecydowana minimalna mniejszość Irakijczyków opowiada się, jakoś sympatyzuje z państwem islamskim. A głównym tym takim trzonem sił państwa islamskiego, które stawia największy opór siłom rządowym, to nie są terroryści o narodowości irackiej, tylko terroryści tak zwani foreign fighters, czyli którzy przybyli z Europy. Także to europejscy terroryści w Iraku w tej chwili stanowią główny problem pacyfikacji przez siły irackie. Także to warto o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość Iraku i stabilizację po pokonaniu państwa islamskiego, no to tutaj nic nie jest przesądzone. Wiele zależy od tego, jaki będzie dialog między różnymi stronami w Iraku, czyli sunnitami, szyitami, różnymi plemionami, grupami etnicznymi, czyli Arabami, Kurdami, Turkmenami. Także dużo zależy. Jest kilka projektów takiego dialogu i uregulowania stosunków między różnymi tymi grupami. Również ważne jest to i większość irackich sił politycznych na to bardzo naciska, by po zakończeniu operacji wszystkie siły, które powiedzmy nie są w pełni regularnymi siłami zbrojnymi, czyli na przykład Hashabi, milicje, tak zwane milicje szyickie, one nie są w zasadzie już milicjami, bo zostały włączone uchwałą parlamentu w skład irackich sił zbrojnych. Niemniej konieczna będzie pełna integracja tych struktur z iracką armią. No i przewiduje się w kwietniu przyszłego roku wybory, zarówno parlamentarne, jak i do rad prowincji. I od tego procesu politycznego bardzo dużo zależy, jeżeli chodzi o stabilizację polityczną Iraku. Natomiast jeżeli chodzi o stabilizację bezpieczeństwa, no to między innymi nasi żołnierze nad tym pracują, szkoląc policję iracką.
To w takim razie chcę spytać o dwa elementy. Czy pana zdaniem w Iraku wyciągnięto wnioski jakby z tego rozpadu i armii, i części państwa, która umożliwiła wielki sukces ISIS? A z drugiej strony, czy pana zdaniem udało się już posklejać tę armię irakijską i czy ona będzie takim ważnym podmiotem jednoczącym to państwo?
Przyczyny powstania sukcesu państwa islamskiego w czerwcu 2014 roku są bardzo złożone. No tutaj ja bym tego nie wiązał z rozwiązaniem armii irackiej po upadku Saddama Husajna, ponieważ od tego czasu bardzo dużo się wydarzyło w Iraku.
Ja raczej myślałem o tym, że ta armia w momencie tego początkowej ofensywy ISIS rzeczywiście robiła wrażenie armii, która się rozpada.
Tak. Zdecydowanie armia iracka w 2014 roku okazała się zupełnie nieefektywna, ale również od tego czasu dużo się zmieniło. Przede wszystkim w czerwcu 2014 roku została wydana fatwa, czyli coś w rodzaju takiego edyktu religijnego przez Ajatollaha Sistaniego, która ogłosiła świętą wojnę defensywną przeciwko państwu islamskiemu. I oddziały, które powstały na mocy tej fatwy i które obroniły de facto Bagdad przed inwazją terrorystów państwa islamskiego, również później doprowadziły do wzrostu morale tej nowej armii, która zaczęła się tworzyć po 2014 roku. Ponadto są oddziały o bardzo wysokim morale i pozbawione jakiegokolwiek sektariańskiego, czyli szyicko-sunicko, etnicznego, kurdyjsko-arabsko-turkmeńsko, jakiegokolwiek charakteru. Właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej Złota Dywizja, czyli te irackie siły specjalne, mają taki charakter. I tutaj przez ostatnie 3 lata bardzo dużo zrobiono w tym zakresie i myślę, że powstała zupełnie inna, nowa armia, zupełnie nowa policja federalna, ponieważ ta policja federalna również odgrywa rolę w tym momencie militarną i stabilizacyjną. Także ja uważam, że w tym zakresie Irak i siły zbrojne Iraku w 2017 roku i w 2014 roku to są zupełnie dwie różne sprawy. Ponadto, jeżeli chodzi o upadek Mosulu, też warto pamiętać, że tam doszło do spisku i wiele wskazuje na to, że do zdrady niektórych dowódców i przywódców politycznych, także skoro zdezerterowali politycy, przywódcy, to tym bardziej nie wpłynęło to na morale zwykłych żołnierzy.
Chcę spytać jeszcze o sytuację na północy, czyli chcę spytać o rolę Kurdów i o to, czy ich aspiracje, także polityczne, nie będą przeszkodą w sprawie tego budowania tego odrodzonego Iraku, któremu pan wróży powodzenie.
Znaczy, ja nie wróżę, ja niczego nie wróżę, bo tak jak powiedziałem, to czy zakończy się to powodzeniem, czy nie, zależy od Irakijczyków i ich dialogu. Mi naprawdę trudno powiedzieć, czy ten dialog zakończy się sukcesem, czy nie. Mówię, że istnieje szansa, że zakończy się sukcesem. Natomiast jeżeli chodzi o Kurdów i ich aspiracje, wszystkie działania, które są podejmowane przez Kurdów, są podejmowane w ramach konstytucji i w tej chwili nie ma takiej sytuacji, że którakolwiek strona by nie poruszała się w ramach prawa irackiego i konstytucji irackiej. I nie ma również zapowiedzi, że którakolwiek ze stron chciałaby pójść na skróty i rozwiązać wzajemne problemy poza prawem, poza konstytucją, na przykład siłowo. Więc to, czy będzie na przykład referendum niepodległościowe, czy też referendum dotyczące terenów spornych między Bagdadem a Kurdystanem. I jaka będzie przyszłość Kurdystanu? W tej chwili wszystkie strony stoją na stanowisku takim, że to będzie rozstrzygnięte w ramach konstytucji, jaka obowiązuje w Iraku.
To jeszcze chcę spytać o wpływy zewnętrzne. Znaczy, czy jak pan tam był, to na przykład odczuwa się obecność na przykład Irańczyków, czy oni wpływają na to wszystko, co dzieje się i na froncie, i w polityce?
Oczywiście, że Irańczycy mają duży wpływ na część oddziałów Hashabi, czyli tych oddziałów szyickich, ale nie na wszystkie. Ponadto Irakijczycy są przywiązani do swojej niepodległości, również międzynarodowe wsparcie dla rządu premiera Abadiego równoważy niejako wpływy irańskie. Natomiast Iran nie jest tutaj, że tak powiem, głównym zagrożeniem, bo warto pamiętać, że duża destabilizacja sytuacji wewnętrznej w Iraku wynikała ze wsparcia saudyjskiego i katarskiego dla różnych odśrodkowych inicjatyw w Iraku, między innymi dla niektórych plemion, które próbowały pozakonstytucyjnie, pozaprawnie wpływać na sytuację wewnętrzną w Iraku i co doprowadziło, co umożliwiło, przetarło niejako drogi państwu islamskiemu, sukcesu państwa islamskiego. Jeszcze tutaj też nie można bagatelizować roli, negatywnej roli byłego premiera Nuri al-Maliki, który pozostaje pod dużym wpływem Iranu. Także tutaj nie wskazuje, wskazywałbym jednego państwa, który...
To prawda, ja chciałem zapytać właśnie o to, czy te wpływy się odczuwa, bo mówiąc najkrócej, wokół Iraku też sporo się dzieje. No przypomnijmy, że mamy dziś wybory, a właściwie dziś ogłoszenie już wyników wyborów w Iranie, gdzie wiele wskazuje na to, że będziemy mieli nadal prezydenturę Rohaniego, która sugeruje rodzaj kontynuacji politycznej. No ale mamy też wizytę Donalda Trumpa w Arabii Saudyjskiej, co sugeruje, że Stany Zjednoczone postanowiły podtrzymać swój długoletni sojusz z tym krajem. Dziś na Bliskim Wschodzie można mówić o bardzo silnej rywalizacji pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem, a nawet można powiedzieć o tym, że na niektórych obszarach toczą oni rodzaj no, zastępczej wojny, jak to dzieje się w Jemenie.
Tak, tylko że wcześniej rzeczywiście miało to destrukcyjny efekt w Iraku. Natomiast Saudowie kilka miesięcy temu minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej złożył niespodziewaną wizytę w Bagdadzie, spotkał się z premierem Abadim i wiele wskazuje na to, że Saudowie obecnie obawiają się tego, że ich dalsza destabilizacja sytuacji wewnętrznej w Iraku może doprowadzić do pełnego przejęcia kontroli nad Irakiem przez Iran, więc to w skutku dokładnie przeciwnego od ich zamierzeń, bowiem osłabianie rządu Abadiego i tej ekipy, która obecnie rządzi w Iraku, przeciera drogę do władzy, do powrotu do władzy Nuri al-Malikiemu, czyli wpływom irańskim. Także w tym momencie niejako można mówić o tym, że Saudowie zrobili krok w tył. Natomiast jeżeli chodzi o Iran, to Iran nie będzie działał na rzecz destabilizacji sytuacji w Iraku. Znaczy stosunki iracko-irańskie są nacechowane pewną złożonością, bo tutaj Iran jest zainteresowany tym, żeby Irak jednak pozostawał pewnego rodzaju państwem wasalnym wobec Iranu. Natomiast Irak nie jest tym zainteresowany w sposób oczywisty i w tej chwili nie jest państwem wasalnym wobec Iranu. Także na tym polega niejako konflikt interesów między Irakiem a Iranem. Niemniej, tak jak powiedziałem, Iran nie będzie działał na rzecz takiej pełnej destabilizacji sytuacji w Iraku, jak to było w przypadku Arabii Saudyjskiej.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że moim rozmówcą był Witold Repetowicz, Defense 24, no niedawno, który powrócił z Iraku. Bardzo dziękujemy za te relacje i dziękuję także za przegląd sytuacji w tym rejonie świata. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A Państwu też dziękuję za całą naszą audycję. No jak zawsze było o świecie i o tym, jakie są jego mechanizmy. Wojciech Suleciński, do usłyszenia.